I to się zgadza, co powiedział Krzysztof Skowroński. Jestem w studiu w Radia Wnet Gmachu Pasta, ale nie jestem sam, w studiu Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Kampania wyborcza nie jest prosta. Od lotów marszałka do afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. Musicie państwo się bronić z tygodnia na tydzień.
Tak, rzeczywiście. Opozycja, która nie ma żadnych dobrych rozwiązań dla Polski, nie ma programu, no, skupiła się na szukaniu haków i na takiej kampanii oskarżeń, ataków, rozliczeń. No to oczywiście ja nie kwestionuję, że opozycja nie ma prawa, ma prawo do tego. Tyle tylko, że no jeszcze coś poza tym, żeby miał do zaproponowania jak pozytywnego. Jak na razie nie ma.
Jak na razie haki znajduje.
Albo haki, albo haczyki, no bo to...
Ale to za haczyki państwo powiesili
kapiszony.
Marszałka Sejmu?
Trochę kapiszony. Nie, my przyjęliśmy dymisję marszałka, dlatego, że to bardzo się nie spodobało opinii publicznej, a rzeczywiście w którymś momencie marszałek chyba jednak trochę użył, można powiedzieć, samolotu do tego, do czego no nie do końca powinien.
A mimo użyć. To dalej czas, cały czas lideruje liście Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu w jednym z okręgów.
To jest jakby zupełnie inna sprawa. Nie popełnił żadnego przestępstwa. No, tyle tylko, że no, można mieć zastrzeżenia co do, jakby to powiedzieć, do braku skromności. I zapłacił za to w sumie wysoką cenę polityczną. Odwołanie z funkcji marszałka, zwrot kosztów tych podróży, ale jednocześnie jest na Podkarpaciu, jak słyszeliśmy, nawet samorządowcy spoza Prawa i Sprawiedliwości stanęli w jego obronie, mówiąc, że bardzo dużo zrobił dla swojego regionu, no i stąd też wynik tego, że nadal jest liderem listy, ponieważ jest ceniony jako osoba, która bardzo dużo zrobiła dla swojego terenu, a jakiś tego rodzaju błąd nie powoduje, żeby kogoś zupełnie eliminować z polityki. Będzie oceniony przez swoich wyborców.
Jak rozumieć aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości, aferę z byłym wiceministrem Łukaszem Piebiakiem?
No to tutaj można powiedzieć, że aferka, no bo ktoś jakieś podjął prywatnie działania, które z punktu widzenia moralności może są dość wątpliwe, bo cały ten hejt, to co się wyprawia w internecie, i to jest wojna, można powiedzieć, na słowa i oskarżenia, która zalewa dzisiaj internet ze wszystkich stron. My chcielibyśmy, żeby to nie było głównym tematem, ani też głównym zajęciem internautów. Nie popieramy tego. Nawet przygotowywaliśmy takie rozwiązania, które miałyby penalizować zachowania hejterskie w internecie. W Sejmie ten projekt gdzieś tam jest rozpatrywany, ale no, rzeczywiście nie pochwalamy, nie popieramy takich działań. Stąd też, jeżeli ktoś zachował się w ten sposób, to jeżeli prywatnie coś takiego robi, korzystając z wolności słowa, to nie powinien zajmować publicznej funkcji.
Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości przełoży się na polityczną opozycję Zbigniewa Ziobrą w koalicji?
Nie wiem, to zobaczymy. No, na razie to jakiś człowiek, który został tam zatrudniony, zachował się nie według standardów, jakie...
Wiceminister, nie byle kto.
Jakie powinny być. No, za swój resort odpowiada minister. Więc w jakimś sensie ponosi przynajmniej polityczną odpowiedzialność, chociaż sądzę, że to była jakaś prywatna inicjatywa tego człowieka.
A już w ramach ciał statutowych PiS-u była rozmowa na ten temat? Jak to zaszkodzi w kampanii? Jak to może się przełożyć na kształt list wyborczych?
W tych ciałach statutowych, w których jestem, nie było takiej rozmowy.
A będzie?
A nie wiem. Zobaczymy.
Zobaczymy, co się stanie. Rozdzielenie funkcji szefa prokuratury od ministra sprawiedliwości, bo opozycja mówi, jak teraz mamy wierzyć, że prokuratura wyjaśni tą sprawę, skoro na jej czele stoi Zbigniew Ziobro.
No to przecież nie Zbigniew Ziobro prowadzi te postępowania i prokuratorzy podejmują działania na podstawie prawa. Jeżeli będzie stwierdzenie złamania prawa, to pewnie sprawa trafi do sądu. Ale trudno mi przesądzać, bo ja nie znam szczegółów.
Zbigniew Ziobro powinien powiedzieć, ja się odcinam od tej sprawy, ja będę jak najbardziej transparentnie nie wchodził w śledztwo prokuratorów.
Ale ja w ogóle nie wierzę, że Zbigniew Ziobro będzie w to wchodził, a poza tym są setki tysięcy spraw w Polsce w prokuraturach. No, trudno, żeby minister też każdą sprawą się zajmował i czytał dokumenty, bo to jest niewykonalne. Więc tutaj na pewno będzie przeprowadzone rzetelne postępowanie.
A co do tej siły politycznej, listy, które państwo zgłosili, już będą bez zmian? Te wszystkie nazwiska i przeporządkowane im cyferki pozostaną bez zmian?
No, chyba ten pan nie jest kandydatem.
Nie jest kandydatem, właśnie, to nie prawda.
Nie jest chyba nawet członkiem, no, na pewno nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Bo jest sędzią.
Jest sędzią, w ogóle nie może być w partii. Żadnej. Został zatrudniony jako apolityczny fachowiec. A wszedł w jakąś wojnę na poziomie magla, no tak być
to
nie powinno.
Odchodząc od tej afery, te listy, które państwo zgłosili, są ostateczne? Tam jeszcze, czy jest jeszcze szansa jakichś ruchów?
No wie pan, do momentu zarejestrowania zawsze istnieje jakaś możliwość zmian, chociaż to raczej byłyby takie zmiany kosmetyczne na zasadzie, że ktoś się wycofa z kandydowania. No, sytuacje losowe, nieco tutaj
Nikomu źle życzyć.
No, zdarzało się tak, że w trakcie kampanii wyborczej jakieś osoby odeszły.
Pakt do Senatu jest dla was groźny? Jeżeli opozycja wszędzie wystawi jednego kandydata, to być może nie utrzymacie większości w
Izbie. Na razie z tego, co wiem, to się kłócą. Jeszcze wciąż nie ogłosili tych wszystkich kandydatów, bo mówią, jeszcze wciąż trwają dyskusje, nie mogą się dogadać. Czy będzie tak, że będziemy mieli tylko po dwóch kandydatów w każdym okręgu do Senatu? No, wątpię. Myślę, że jeszcze będą inni kandydaci.
Nawet z Konfederacji, którzy będą wam
zabierać głos. Będą walczyć o głosy wszystkich wyborców. Nawet jeżeli będzie to dogadane, no to nie wiem, czy wyborcy PSL-u na przykład zagłosują na kandydata partii Wiosna.
Albo razem.
Do Senatu, więc to wcale to nie oznacza, że to jest dodawanie się elektoratów, jeżeli są bardzo skrajne poglądy. No, PSL, który dzisiaj mówi, że jest centroprawicową partią szanującą tradycję, niedawno szedł z ludźmi zwalczającymi Kościół i zwalczającymi tradycję i mówiącymi o związkach homoseksualnych i adopcji dzieci przez homoseksualistów. Teraz mówi, że teraz tworzy koalicję polską, która jest centroprawicowa i będzie tradycję szanować. No,
idzie z hasłem Bóg, honor, ojczyzna.
Wiarygodność tego jest równa zeru. Jest pytanie, czy wyborcy kiedyś, wyborcy PSL-u się dadzą na to nabrać i czy wyborcy Kukiza, którzy idą, część ludzi od Kukiza idzie z PSL-em, część ludzi od Kukiza idzie z nami. Ciekawe, co wybiorą wyborcy Kukiza, czy wybiorą PSL, z którym Kukiz 4 lata temu zapowiadał, że będzie walczył jako partią systemową, a teraz ją wspiera. No, kompletne zaprzeczenie ideałów, więc tam mamy kłopot z wiarygodnością. Więc czy tacy kandydaci mogą liczyć na poparcie wszystkich ugrupowań?
7 września Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się, że będą kolejne propozycje pobudzające gospodarkę między innymi. Czy będą też kolejne transfery społeczne?
Na pewno różne propozycje będą i to będą ciekawe i dla gospodarki, i dla społeczeństwa, dla wsparcia rodzin. Tutaj rzeczywiście jeszcze...
Ale wsparcie rodzin, jeszcze coś ponad 500+.
No to zobaczymy. No ja nie mogę zdradzać tego, co będzie przedstawione na kongresie, no bo wtedy kongres straciłby sens. Program będzie wtedy przedstawiony i na pewno będą to ciekawe propozycje.
Od 1 lipca Poranek Wnet podróżuje po Polsce i jeden z wniosków z tej podróży jest taki, że przedsiębiorcom nie żyje się najlepiej, nawet tym, którzy mają prawicowe poglądy i mówią, że będą popierać Prawo i Sprawiedliwość i obecny rząd, to oni podkreślają, że nie jest najlepiej dla małego i średniego biznesu.
No rzeczywiście my przejęliśmy władzy w sytuacji, w której nic w Polsce się nie opłacało i mieliśmy nawet wskaźniki, że nie ma wzrostu gospodarczego albo jest on na bardzo niskim poziomie. Ileś rzeczy udało się zrobić, ale jeszcze wciąż sporo można zrobić. No tutaj mogę przypomnieć choćby obniżenie podatku CIT.
Tylko że
poszukujemy jeszcze dalszych rozwiązań dla małego i średniego biznesu, które.
Ale czuje się to, że tam jest za mało zrobione, że trzeba więcej dla tych przedsiębiorców zrobić wszędzie?
Przez 4 lata wszystkiego się nie udało zrobić. Jeszcze przed nami dużo pracy. Dużo rzeczy jeszcze można poprawić.
To jeszcze jedno pytanie z pana dziedziny politycznej, czyli energetyka, elektrownia atomowa, bo wydaje się, że już chyba decyzja zapadła. Po 4 latach deliberacji, rozważań, pomysłów za, przeciw, już mamy jasność, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wybuduje w Polsce elektrownię atomową i to nie jedną?
To jest rzeczywiście kwestia tak naprawdę bezpieczeństwa energetycznego. To jest kwestia zasad, jakie wyznaje Unia Europejska, czyli tej walki o zmniejszenie emisji CO2, ale to jest też kwestia bycia w takim elitarnym klubie państw, które mają energię atomową. To też świadczy o nowoczesności gospodarki i o sile państwa. Więc to na wielu płaszczyznach jest rzecz, którą ja osobiście uważam za pozytywną.
Ale czy decyzja jest? Pytam szefa gabinetu politycznego premiera, czy już żeście się w końcu zadeklarowali ostatecznie i po męsku? Tak, budujemy atom w Polsce.
Jest w tej chwili badanie możliwości finansowych, logistycznych. Rozpatrywane są koncepcje, jaka technologia będzie dobra, bo to przecież jest technologia na kilkadziesiąt lat, więc żeby to była nowoczesna, a przede wszystkim bezpieczna.
Ale że klamka nie zapadła.
No, można powiedzieć, że na 99% jesteśmy na tak.
To jeszcze kwestia premiera. Czy Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, nie byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki?
To bardzo podchwytliwe pytanie, stawianie mnie w sytuacji, żebym porównywał prezesa Jarosława Kaczyńskiego z premierem Morawieckim. Proszę mnie zwolnić z tego pytania.
Ale uważam, są szanse, żeby prezes partii rządzącej stanął na czele rządu?
Prezes Jarosław Kaczyński jest wybitnym mężem stanu, cenionym na całym świecie. A to, czy będzie premierem, no, to jest też decyzja Jarosława Kaczyńskiego.
Pytam nie bez kozery, o tym mówił wicepremier Jarosław Gowin, że po wyborach panowie premier Morawiecki, prezes Kaczyński sobie wyjaśnią, kto będzie premierem po wyborach.
Myślę, że tu nie ma co wyjaśniać, że po prostu prezesem partii jest Jarosław Kaczyński. On desygnował na funkcję Mateusza Morawieckiego. Z tego, co wiem, w wielu elementach działalności premiera ocenia bardzo wysoko.
A w niektórych nie bardzo wysoko.
Wie pan, nikt nie jest aniołem i nikt nie ma samych zalet.
Ale ja oceniam
bardzo pozytywnie działalność obecnego premiera. Bardzo dobrze się sprawdza. Natomiast co będzie po wyborach? Najpierw trzeba wygrać, mieć większość.
Ale jak rozumieć wypowiedź wicepremiera Gowina? To jest jakiś jego rozgrywka polityczna, czy to jest realny, rozważany scenariusz w najwyższych kręgach władzy?
A to proszę zapytać premiera Gowina, jak on rozumie swoją wypowiedź.
Ale on on jest z zewnątrz.
Ja ją rozumiem tak, że pan premier Gowin widzi, że liderem całego obozu Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński.
I to samo widzi Marek Suski.
Tak, zdecydowanie.
Który był gościem Poranka Wnet, szef gabinetu politycznego premiera, prezes Rady Ministrów, czyli premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu za uwagę.
8:15. My się przenosimy do Modlinka, a przegląd prasy arabskiej będzie o godzinie 9, a może będzie wcześniej, tego nie wiemy, więc trzeba w napięciu słuchać Radia Wnet i zobaczymy, kiedy pojawi się prasa arabska. A teraz najprawdopodobniej pojawi się na antenie Krzysztof Skowroński z Modlinka.
Gościem Radia Wnet jest pani Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czym jest bank BGK?
Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym polskim bankiem rozwoju. Bankiem, który został utworzony zaraz po odzyskaniu niepodległości specjalną ustawą w 1924 roku po to, aby wspierać rozwój społeczno-gospodarczy Polski, po to, żeby odbudować Polskę po odzyskaniu niepodległości. Ta rola została nam do dzisiaj i mimo, że bank w okresie czasów słusznie minionych, czyli w czasie komuny byliśmy tylko dwoma stanowiskami w Ministerstwie Finansów, to swoją rolę odzyskaliśmy i kreujemy ją do dzisiaj, a także ją rozwijamy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank misyjny, wspierający rozwój, realizujący na zlecenie wiele programów rządowych, a także wspierający finansowanie najważniejszych przedsięwzięć dla polskiej gospodarki.
Ale wspiera tylko te publiczne i państwowe przedsięwzięcia, nie, czy też prywatne?
Nie, też i prywatne. No, my jesteśmy finansujemy wspólnie z innymi bankami komercyjnymi wiele ważnych przedsięwzięć, no, duże firmy, duże przedsięwzięcia, które są strategicznie ważne, ale ze względu też na tajemnicę bankową ja nie mogę przytoczyć tutaj konkretnych firm i konkretnych kwot, także będę prosiła o wybaczenie, że takich szczegółów nie mogę udzielać.
A czym się różni? Jedną różnicę pani wymieniła, ale czym się różni BGK od zwykłego komercyjnego banku? Dlaczego warto pójść po kredyt do BGK i kto może po ten kredyt pójść?
I to bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na swoją rolę uzupełnia system sektora bankowego, czyli tworzy taki ekosystem uzupełniający rolę banków komercyjnych. Czyli jeżeli są przedsięwzięcia, które ze względu na swój charakter są ważne dla gospodarki, finansują przede wszystkim banki komercyjne, a Bank Gospodarstwa Krajowego uzupełnia to finansowanie jako przedsięwzięcie na przykład ważne w danym regionie, w danej gospodarce. Natomiast my nie konkurujemy z bankami komercyjnymi. Żeby mocno podkreślić, jaki jest charakter banku, to takim sztandarowym naszym produktem są na przykład gwarancje de minimis, które udzielane są dla małych i średnich przedsiębiorstw właśnie poprzez współpracę z bankami komercyjnymi. My takiego finansowania bezpośrednio dla małych i średnich przedsiębiorstw nie udzielamy, tylko poprzez współpracę właśnie z sektorem bankowym.
Powiedziała pani o wspieraniu przedsiębiorstw, które powstają na terenie Rzeczpospolitej, ale bank BGK wyszło poza teren Rzeczpospolitej, powstał Fundusz Trójmorza. O tym zadecydowali liderzy polityczni państw Trójmorza. Ten fundusz powstał kiedy i po co?
I tutaj małe sprostowanie. To nie liderzy polityczni zdecydowali o utworzeniu Funduszu Trójmorza.
Tak to?
Bank Gospodarstwa Krajowego. Liderzy polityczni utworzyli w 2015 roku z inicjatywy prezydenta Polski, prezydenta Chorwacji, szeroko rozumianą inicjatywę Trójmorza, czyli wspólne działanie na rzecz rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólny głos do potrzeb zarówno rozwoju gospodarczego i społecznego tych państw. Wspólny głos do Unii Europejskiej. I taki szczyt odbył się najpierw w Chorwacji, i w 2017 roku taki szczyt państw Trójmorza odbył się w Warszawie przy okazji wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. My jako zarząd wtedy patrzyliśmy się na to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. A co taka instytucja właśnie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja finansowa, mogłaby zrobić dla realizacji tak ambitnych zadań jak rozwój tutaj centralno-wschodniej Europy? I wtedy wspólnie z zarządem stwierdziliśmy, a może po prostu utwórzmy Fundusz Trójmorza. Zachęćmy naszych kolegów z banków właśnie tego typu jak my, banków rozwoju w tym regionie centralno-wschodnim, w regionie państw, które się składają na region Trójmorza i wspólnie z tymi państwami stwórzmy komercyjne działający na zasadach rynkowych fundusz, który będzie takim uzupełnieniem finansowania tych ważnych przedsięwzięć w rejonie centralno-wschodniej Europy.
I taki Fundusz Trójmorza powstał. Powiedziała pani, to była decyzja BGK. Ten fundusz dysponuje kwotą 500 milionów euro.
Ponad 500 milionów euro. Tutaj każde państwo według każde państwo, każda instytucja finansowa, która będzie reprezentować dany kraj, decyduje o poziomie zaangażowania w ten fundusz.
A te 500 milionów euro to jest zaangażowanie BGK, czy to już jest zaangażowanie kilku instytucji finansowych?
500 milionów euro to jest deklaracja zaangażowania się BGK. Rumunii w tej chwili mają 20 milionów i pracują nad tym, żeby było więcej, nawet 100 milionów, ale to są decyzje po stronie rumuńskiej. Pracują w tej chwili również Łotwa nad swoim poziomem zaangażowania. Na razie nie jesteśmy tutaj w stanie potwierdzić konkretnej kwoty. To samo Chorwacja i Słowenia i również Czechy oraz Słowacja. Z samego funduszu zrezygnowała z dalszego uczestnictwa Austria, mimo że jest w ramach inicjatywy Trójmorza, jest państwem, które wchodzi w tą inicjatywę.
Bo to jest, pani prezes myśli o pieniądzach, ale tak naprawdę fundusz Trójmorze jest jak najbardziej geopolitycznym i strategicznym funduszem, bo chodzi o budowę połączeń infrastrukturalnych, energetycznych między krajami Trójmorza. Te połączenia są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, strategicznego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
Tak, w ogóle nowe ciągi logistyczne, które chcemy, żeby były utworzone na linii północ, na osi północ-południe, są bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego tych krajów. Liczba projektów, która jest ważna, żeby ten region wręcz dorównał do poziomu i standardu Europy Zachodniej, jest ogromna. Wstępnie wyliczone kwoty na infrastrukturę transportową, infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę cyfrową, tylko żebyśmy mogli dorównać do standardów zachodniej Europy, to potrzeby na poziomie 570 miliardów euro. To potężna kwota i tak jak pan widzi, że wspomniane pieniądze w funduszu, to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Ale to nie fundusz ma zrealizować wszystkie potrzeby w tym regionie. Fundusz jest uzupełnieniem i komplementarny do funduszy, które będą realizować te zadania infrastrukturalne, czyli zarówno ze środków publicznych, ze środków funduszy europejskich, a fundusz Trójmorza będzie realizował te projekty, które będą przynosić zwrot ich udziałowcom.
Ale to znaczy, że jest to tylko fundusz wsparcia dla rozmaitych projektów? To jest fundusz, który jest niezdolny do zrealizowania samodzielnie żadnego projektu infrastrukturalnego?
Może zrealizować pod warunkiem, że ten projekt będzie mógł być zrealizowany na zasadach rynkowych, czyli że będzie przynosił zwrot. My nie zastępujemy tutaj rządów.
Ale jeżeli chcemy wybudować połączenie kolejowe, to nie ma gwarancji zwrotu z tego połączenia kolejowego. Jeżeli chcemy wybudować drogę, to nie ma gwarancji, prostej gwarancji zwrotu z tego, że drogę wybudujemy.
Tak, i dlatego mówię, że ilość potrzeb i ilość projektów, które są na osi północ-południe, musi być realizowana z różnych źródeł. W tym będą projekty typowo ze środków publicznych. Będą projekty typowo ze środków europejskich, z nowej perspektywy. I będą takie projekty, które będziemy wspólnie z tymi krajami wybierać, przeglądać, analizować, które będą mogły być zrealizowane w sposób komercyjny. Czasami mogą to być również takie inwestycje. No, ja mogę sobie wyobrazić, że powstaje osobna linia kolejowa cargo, która obsługuje transport cargo typowo i odciąża linię typowo osobową. I będzie mogła na siebie zarabiać. To jest kwestia tak naprawdę przeanalizowania różnych projektów, które będą mogły stanowić tak naprawdę ważne projekty biznesowe, ale przynoszące zwrot.
Ale czy ten fundusz już pracuje? Czy pojawiły się jakieś projekty? Czy pieniądze zaczęły już na siebie zarabiać?
To musimy sobie trochę wyjaśnić, czym jest tak naprawdę fundusz. Fundusze, szczególnie międzynarodowe, to jest porozumienie ilości inwestorów, tak jak przy Trójmorzu, to jest de facto 8-9 państw wspólnie pracujących. Do tego, żeby wypracować ramy prawne, strategie, to jest potrzeba uzgodnień tak wielu interesów reprezentowanych przez wielu uczestników, w tym przypadku 8-9 państw, banków rozwoju z 8-9 państw. My mamy doświadczenie jako Bank Gospodarstwa Krajowego z innego międzynarodowego funduszu, funduszu Margarit, który mamy wspólnie założony z bankami rozwoju z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Polska, czyli BGK i Europejski Bank Inwestycyjny, EBI. Ustalenie ram prawnych i strategii dla tego funduszu Margarit zabrało 26 miesięcy. To są potężne przedsięwzięcia międzynarodowe i trudno się spodziewać, że ustalenie prawnych aspektów, odpowiedzialności i zakresu funkcjonowania danego funduszu odbywa się z dnia na dzień. My, mając to doświadczenie, przeprowadziliśmy wręcz na skalę globalną w tempie zaledwie 8 miesięcy podpisanie dokumentów, wypracowanie dokumentów prawnych, ram prawnych i strategii, które będą dla tego funduszu Trójmorza funkcjonować.
Które pozwoliły go zarejestrować.
Które pozwoliły podpisać akt założycielski 29 maja i złożyć dokumenty w sądzie luksemburskim do zarejestrowania. A wyobraża sobie pan uzgodnienie, na którym prawie będzie z 12 państw ten fundusz funkcjonował?
Że jest skomplikowane, ale nie wiem dlaczego w Luksemburgu, a na przykład nie w Bukareszcie, w Warszawie albo w jakimś innym państwie.
Przepraszam za kolokwializm, ale konia z rzędem, jak ktoś potem będzie na danym prawie rozpatrywał wszystkie ewentualne roszczenia czy nieporozumienia. Luksemburg jest miejscem, gdzie funkcjonują instytucje finansowe międzynarodowe. Jest prawem zrozumiałym zarówno dla krajów europejskich w oparciu o ten właśnie prawo funkcjonuje, chociażby Europejski Bank Inwestycyjny, ale że my do tego funduszu chcemy również pozyskać prywatnych inwestorów, dla których, czy fundusze emerytalne z nie tylko z Unii Europejskiej, ale szeroko na świecie, to ten system prawny jest dla wszystkich, zwłaszcza którzy funkcjonują w funduszach inwestycyjnych, zrozumiały, przejrzysty, klarowny.
Przejrzysty i najprostszy.
Jest najprostszy, zrozumiały dla wszystkich, jest prawem międzynarodowym.
A dlaczego takiego prawa nie ma w Polsce, które byłoby przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich?
To chyba nie do mnie pytanie, tylko do ustawodawcy.
To prawda, że warto takie pytanie zadać, skoro tam jest najprościej, to dlaczego nad Wisłą w Warszawie też nie mamy mieć prostego systemu, który umożliwi robienie to samo, co robią w Luksemburgu?
Ja myślę, że Luksemburg jest tak samo jak chociażby Szwajcaria, no, na innym etapie rozwoju chociażby rynku finansowego, tak? My, mając doświadczenie przy tworzeniu Funduszu Trójmorza, gdzie spędziliśmy kilkanaście miesięcy na jeżdżenie i przekonywanie naszych kolegów z banków rozwoju, w tych wszystkich 12 państwach byliśmy, kiedy zachęcaliśmy, jak ważne jest to, żebyśmy jako instytucje finansowe mieli wspólny głos co do potrzeb i stworzenia wehikułu finansowego, który będzie uzupełnieniem potrzeb finansowych na realizację rozwoju gospodarczego w tym rejonie. I powiem panu redaktorowi tak, że dzisiaj z perspektywy czasu widzę, jak mocno doświadczenia z okresu komunizmu, nie budowania państw w tym rejonie, ale niszczenia państw, niszczenia tej gospodarki bardzo mocno się odbiły na tym, jak walczymy o każdą rzecz, jak czasami brakuje nam samodzielności w podejmowaniu decyzji. I nas na pewno zbliżyło to, że mając tą podobną historię, teraz dzięki chociażby takiemu funduszowi możemy mieć wspólny głos co do naszych potrzeb w rozwoju naszych krajów. Po to, żeby to łączyć, żeby budować te połączenia na tej osi północ-południa.
Ale z tego, co pani prezes powiedziała, te inne kraje jeszcze faktycznie nie przystąpiły, faktycznie, czyli jeszcze nie zadeklarowały, ile pieniędzy zamierzają włożyć do tego Funduszu Trójmorza.
Znaczy zadeklarowały niektóre państwa, ale ja nie chcę mówić tutaj o kwotach, dlatego że to jest w procesie. My jesteśmy w procesie uzgodnień. Część krajów musi mieć to zatwierdzone na poziomie rządu, to przystąpienie, część na poziomie parlamentu, część rozmawia z gabinetami prezydenta. To jest bardzo długi proces i patrząc to, jak nie było tyle obostrzeń, chociażby w funduszu Margarit, o którym wspomniałam, tym innym międzynarodowym funduszu, gdzie to zabrało 26 miesięcy, A tutaj po 8 miesiącach my mamy strukturę, która już zaczęła działać. Mamy zarządzającego wybranego.
Fundusz mamy zarządzający? Kto to jest?
No, to jest firma Fuchs, która jest zarejestrowana, bo do samej rejestracji musieliśmy mieć wybraną firmę zarządzającą. Firma z Luksemburga, która odpowiada za zarządzanie wspólnie z Credit Suisse, który ma doświadczenie w zarządzaniu funduszami również.
Ale jeszcze nad tym, wszystkim będzie Rada Nadzorcza, która rozumiem będzie ciałem najważniejszym dla tego, co się będzie działo.
Najważniejszy będzie niezależny komitet inwestycyjny, który będzie podejmował decyzje.
A kto będzie w skład tego komitetu?
Tu będą wyznaczone osoby, które mają wiedzę, kompetencje i są niezależnymi ekspertami.
Między innymi przez BGK?
Między innymi przez Banki Rozwoju, ale przede wszystkim też przez zarządzających, przez portfolio menadżerów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu tak skomplikowanymi infrastrukturalnymi projektami.
I to będzie wybór na zasadzie, nie wiem, konkurencji ofert? Czy to są już osoby, które zostały wybrane? Czy już wiemy, kto to będzie?
To muszą być to, jeszcze tych osób nie ma wybranych, dlatego że na ten moment jeszcze jesteśmy w procesie rozmów z portfolio menadżerami, ponieważ fundusz będzie się angażował w 3 sektory. Sektor transportowy, sektor energetyczny i sektor digital, infrastruktura cyfrowa. I do każdego z tych sektorów musimy mieć dobranego portfolio menadżera tak zwanego, który ma wiedzę, kompetencje i ekspertów, którzy realizują, czy mają już potężne portfolio swoich doświadczeń w realizacji projektów z tych sektorów. Po wybraniu tych portfolio menadżerów będziemy wtedy mogli przystąpić do zdefiniowania komitetu inwestycyjnego i powołania tam osób dedykowanych, które muszą spełniać konkretne warunki niezależności.
Ale niezależność od kogo? Niezależność od rządów poszczególnych państw? Od kogo mają być niezależni?
Mają spełniać warunki niezależności zgodnie z ustawą i międzynarodowymi standardami też rachunkowości, że na nich nie mogą wpływać inne osoby, nie mogą być zależni ani od banków, ani od tych instytucji zarządzających. My możemy po prostu wskazać te osoby, natomiast one nie mogą być ani pracownikiem, ani członkiem danej instytucji.
A mogą podjąć decyzję, która jest wbrew interesom strategicznym Polski?
Muszą wypełniać to, co jest w ramach prawnych, a przede wszystkim strategii. Strategia jest podstawowym tak naprawdę dokumentem realizacji zadań przez fundusz. To tam się określa, w co ten fundusz może inwestować i to są określone warunki, że w tym rejonie te 3 sektory, połączenia, transgraniczność tych projektów, czyli projekt zatwierdzany musi wpływać albo łączyć przynajmniej 2 państwa, albo mieć oddziaływanie minimum na 2 państwa. I nie jest to nic dziwnego. Dzisiaj Unia, przygotowując się do nowej perspektywy chociażby unijnej i przeznaczając środki szczególnie na infrastrukturę, również w swoim założeniu ma to, że musi przynajmniej takie inwestycje muszą obejmować przynajmniej 3 państwa. My mamy w założeniu 2, bo dla nas jest ważne zbudowanie połączeń między na osi północ-południe.
I kiedy pierwsze połączenie zostanie zbudowane?
Pierwszy projekt uważamy, że będzie miał swój początek jeszcze w tym roku, po zakończeniu już wyboru portfolio menadżera i rozpoczęciu pełnej działalności. Pierwsze spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu odbyło się w lipcu, na początku lipca. Kolejne spotkanie, posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu będzie we wrześniu w Tallinie. Ponieważ do Tallin, Estonia dołącza do Rady Nadzorczej. Tutaj nie wspomniałam panu redaktorowi, że pomimo tego, że fundusz jest założony na razie tylko przez Polskę i Rumunię, to na poziomie Rady Nadzorczej mamy przedstawiciela również z Czech, z Łotwy i obecnie dołącza również przedstawiciel Estonii. Więc proszę patrzeć, że te spotkania i praca nad funduszem odbywa się cały czas w obrębie 8-9 państw. Na różnym etapie przygotowania są poszczególne państwa. Rumunia z Polską była najbardziej zaawansowana, więc byliśmy gotowi do tego, żeby zawrzeć akt notarialny i założyć fundusz. I mieć asset managera międzynarodowego zarządzającego funduszami. i pozostałe państwa zgodnie też z ramami prawnymi i ze strategią zawsze jako główni akcjonariusze, główni udziałowcy tego funduszu zawsze mogą przystąpić.
To poczekamy ile czasu na autostradę łączącą Bukareszt z Warszawą?
Proszę nie zwalniać z odpowiedzialności również państw, które są na tej osi. Ja myślę, że dzisiaj będzie dużo lepsza też współpraca między zarówno funduszem, jak i przedstawicielami poszczególnych ministerstw z tych krajów, bo chociażby w Polsce ministrem wskazanym do reprezentowania i koordynowania rządu w zakresie Trójmorza jest pan minister Kwieciński. I on będzie starał się, aby te projekty, które służą Trójmorzu, były w ramach rządu też przeglądane, analizowane, bliska współpraca też z samym funduszem, bo być może w ramach projektów, które będą chociażby przez ministerstwa wymyślane, proponowane, będą się kwalifikować chociażby do zrealizowania przez fundusz, niekoniecznie z pieniędzy publicznych. My chcemy, żeby wielkość tego funduszu była między 3 a 5 miliardów euro, a łącznie projekty, które dzięki udziałowi funduszu będą zrealizowane, sięgną ponad 100 miliardów euro. To jest duże, ambitne zadanie. Fundusz, jego okres funkcjonowania zakładamy na 15 lat. Oczywiście potem jeszcze będą te projekty realizowane, ale pieniądze, które chcemy zdobyć do tego funduszu, chcemy zachęcić też innych udziałowców z różnych krajów. W tej chwili prowadzimy rozmowy z Australią, Koreą Południową, Japonią, Norwegią, Kanadą, Izraelem i chcemy inwestorów, szczególnie z funduszy emerytalnych, którzy inwestują właśnie takie długoterminowe fundusze, zachęcić do tego, żeby zainwestowali właśnie w Fundusz Trójmorza.
Nie wymieniła pani Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej?
Nie, nie wymieniłam.
Nie przez przeoczenie.
Myślę, że Chińska Republika Ludowa pracuje nad projektem, który się nazywa 16+1. Projekt się w jakiś sposób rozwija. Natomiast my mieliśmy parę spotkań z przedstawicielami tego funduszu chińskiego. I zaproponowaliśmy, że bardzo chętnie będziemy współpracować na zasadach partnerskich i zapraszamy również do zainwestowania w fundusze, które my mamy i które będą zarządzane według naszych reguł. Nie wiem, czy przedstawiciele chińskiego funduszu są już na to gotowi i otwarci. Powiedzieli, że się zastanowią.
I my też będziemy nie tyle zastanawiać się, co będziemy kontynuować rozmowę o Funduszu Trójmorza, ważnym strategicznym funduszu, który współtworzy Bank Gospodarki Krajowej, którego prezes, pani Beata Daszyńska-Muzyczka, była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję serdecznie.
To była rozmowa z panią Beatą Daszyńską-Muzyczką, prezesem BGK. My jesteśmy w Modlinku, jest godzina 8:40 i teraz przenosimy się do budynku Pasty, skąd usłyszymy przegląd prasy arabskiej w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego.